Drodzy bracia i siostry, ponieważ głównym tematem dzisiejszej pielgrzymki, dzisiejszego dnia modlitwy, dnia skupienia dla ruchu rodzin nazaretańskich jest wątek czterech przepaści. Wątek czterech duchowych przepaści. Pozwolę sobie odwołać się do pewnego przykładu z literatury, który może nam jeszcze z innej strony przybliżyć ten jakże ważny sposób rozumienia naszej duchowości. Skąd chcę zaczerpnąć ten przykład? Ze słynnego angielskiego pisarza C.S. Lewis. Pewnie wielu z nas kojarzy go z takim cyklem powieści dla dzieci, opowieści z Narni. Siedem książek, opowieści z Narni. Na podstawie tych książek kręcono także bardzo dobre filmy, ale chcę odwołać się do innej książki Lewisa. Jest też i taka, która nosi tytuł Powrót pielgrzyma. Pilgrim's Regress. Powrót pielgrzyma. Co jest treścią tej książki? Treścią jest metaforyczne przedstawienie życia człowieka, który poszukuje Boga. Pewnie, że bohater tej metafory nosi imię John, jako że książka jest angielska, ale nie trzeba wiele wyobraźni, żeby doszukać się tam samego autora, który za młodu był człowiekiem niewierzącym, był ateistą. Potem odkrył Pana Jezusa, odkrył wiarę, odkrył wspaniałość chrześcijańskich obietnic. Tacy ludzie często mają szczególny dar wyraźnego widzenia to, co najważniejsze. Widzą nie tylko poszczególne drzewka, ale widzą cały las. Widzą nie tylko poszczególne cegiełki, ale widzą cały gmach, całą świątynię. Często mają dar widzenia dobrego, ostrego, to, co najważniejsze. Otóż ta metaforyczna wędrówka pielgrzyma przez życie, pielgrzym przez życie, który dochodzi do Boga, przedstawiona jest jako wędrówka po różnych krainach. A więc w jednej krainie kryje się obraz najróżniejszych filozofii. W innej krainie może być ukryty obraz różnych modnych środowisk. Jeszcze w innych życie sloganami i modnymi hasłami, wędrowanie przez różne krainy. Ale czuje się pielgrzym niezadowolony. Nie zadowalają go w pełni ani filozofie, ani uciechy tego życia proponowane przez najróżniejsze środowiska. Nie zadowala go to wszystko. Dlaczego? Gdyż tam na horyzoncie widzi wspaniałe, ośnieżone szczyty. I myśli sobie, to wszystko, co jest tu, to tylko droga, to tylko wędrówka, ale tak naprawdę to pociąga mnie to, co jest tam. I w swojej drodze ku temu, co jawi się jako obietnica największa, spotkanie z Bogiem, tak, tym, którego dzisiaj opiewaliśmy w psalmie jako Bóg Najwyższy. Co się dzieje? W miarę jak zostawia za sobą to wszystko, co okazało się albo w ogóle bez wartości, albo tylko wartościowe cząstkowo, po tym jak zostawia za sobą to wszystko, co okazało się mało mądre, a czasami nawet całkiem po prostu głupie, idzie. Idzie o własnych siłach. Idzie, bo wybrał. Idzie, bo taka jest jego dynamika życiowa. Ale cóż się okazuje? Oto na drodze jawi mu się z daleka coś, co wygląda jak wąwóz. Kiedy przychodzi bliżej, okazuje się, że wąwóz stał się nadzwyczaj głęboki. Kiedy podchodzi na jego brzeg, okazuje się, że droga do celu, do którego zmierza, w tym miejscu jest niemożliwa. Dlaczego? Otworzyła się przed nim przepaść. Próbuje więc iść na prawo, ale nic z tego. Choćby nie wiem, jak daleko szedł, przepaść dalej trwa. Próbuję więc iść na lewo, ale nic z tego. Choćby nie wiem, jak daleko i w tamtą stronę szedł, na drodze jest przepaść nie do przebycia. Tego się po prostu nie da zrobić. O własnych siłach, mocą własnego wyboru doszedł do tego punktu. To punkt ważny, kierunek dobry, pragnienie wspaniałe, ale o własnych siłach i mocą tego, co jest moim tylko ludzkim wyposażeniem. Tego się zrobić nie da. Pisze nam w tej swojej wielkiej metaforze życia C.S. Lewis, przepaść. Tego się zrobić nie da. Czego obrazem jest ten nad wyraz głęboki wąwóz, ta przepaść, która zagraziła drogę ludzkiej ograniczoności, ludzkiej słabości, ludzkiej grzeszności. Choćby nie wiem, jak wiele było we mnie, tego, co z natury Pan Bóg we mnie złożył, pewnie jest wiele. Ale nie wystarczy. Nie wystarczy. Piękne to, co Pan Bóg stworzył. I wspaniałe dary naturalne w każdym z nas umieścił, ale nie wystarczy. Przepaść. Przepaść, o której na innym miejscu mówi nam święty Paweł, byliśmy umarli i niezdolni do życia. Byliśmy umarli na skutek naszych grzechów, uczy apostoł, i niezdolni do życia wiecznego. Uczy apostoł Pismo Święte, a za nim Kościół Boży. Przepaść grzechów, niewystarczalności, ograniczoności i słabości. I kiedy nasz pielgrzym razem ze swoim towarzyszem, z którym wtedy wędrował, siadają bezradni na brzegu przepaści, okazuje się, że nic się nie da zrobić, nagle ukazuje się postać. Postać żeńska, która przedstawia się jako Matka Kościół. Mother Kirk. To takie bardzo starodawne angielskie słowo Kirk. To ma znaczyć nie tylko ten Kościół, który składa się z tych znajomych, którzy są w Kościele. Nie. To ci wszyscy, którzy stanowią tradycję Kościoła, którzy nas poprzedzili w wierze. To jest Kirk, Kościół, jako zgromadzenie wszystkich, którzy zaufali Chrystusowi przed nami. Matka Kościół się zjawia. Tu możemy dopowiedzieć, nie ma tego w tej metaforze Luisa, ale pewnie na Hobbitni możemy to dopowiedzieć, że Matka Kościół to wszyscy ci, którzy uwierzyli Chrystusowi. A gdybyśmy tak cofali się w czasie, o wiek 1, albo wieków 10, albo wieków 20, dojdziemy w końcu do wspólnoty apostolskiej, tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, a kiedy będziemy pytali, gdzie jest początek ludzkiej odpowiedzi i ludzkiej ufności na obietnicę w Jezusie Chrystusie, odnajdziemy tę, która uwierzyła. Kościół jest tam, gdzie jest Jezus w swojej osobie, On sam. Kościół jest tam, gdzie na Jego obecność mówi się wierzę. Tak, wierzę. Taka obecność po raz pierwszy w historii zagościła w Najświętszej Maryi Pannie w chwili zwiastowania Ewangelii. Pod sercem zamieszkał Pan Jezus i w niej, w sercu, pojawiło się słowo wiary. Niech mi się stanie według słowa Twojego tak. Ostatecznie u źródeł Kościoła jako Matki stoi Matka Kościoła, Najświętsza Maria Panna. I cóż czyni w tej wielkiej metaforze Luisa Matka Kościół? Znosi na dół, pomaga znaleźć drogę, wprowadza w przepaść. I schodzi tam razem z wędrowcami. Schodzi na dół, pokazując drogę, ale znowu okazuje się, że Matka Kościół, a my dopowiedzmy i Matka Kościoła, doprowadza do wody, doprowadza do strumienia i mówi, a teraz trzeba skoczyć przez tę wodę, to obraz chrztu, ten konwertyta, ten, który odkrywał dopiero drogę wiary i chrześcijaństwa, bardzo wyraźnie to widział. jest potrzebny jeszcze jeden skok. Skok, no właśnie, w kolejną przepaść, tej otchłani wodnej, którą jest chrzest, zaufanie, że Pan Bóg nie po to ukazał mi moją słabość i moje grzechy, aby mnie tam zostawić, tylko po to mi ukazał, bym zapytał o drogę przejścia na drugą stronę. I chrzest. Skok zaufania. Pewnie, że ten, który przystępuje dopiero do chrztu ze swojej wiary, ze swojego bycia poza wspólnotą chrześcijańską, całkiem dosłownie w tej wodzie się zanurza, my pewnie myślimy raczej o tym echu chrztu. Jest jakieś echo chrztu, którym jest nawrócenie. Jakieś echo chrztu, którym jest sakrament pokuty. Jakieś echo chrztu, którym jest nasze wyznawanie przepaści grzechów, aby zanurzyć się w obmywających nas wodach, które płyną z Jezusa Chrystusa. Zanurzenie się w oczyszczającej otchłani miłosierdzia. I to zanurzenie ma konkretną postać. Ma postać chrztu. I ma postać sakramentu pokuty. I ma postać wyznawania grzechów i naszego nawracania się. To wszystko C.S. Lewis przedstawił w swojej pięknej metaforze, kiedy nasi pielgrzymi raz z tym głównym bohaterem jego dzieła imieniem John zdecydowali się. Skok do wody, przejście przez chrzest, zaufanie, że ja nie mogę, ale Pan Bóg może. Ja nie znalazłem drogi, ale Matka Kościół i Matka Kościoła wiedzą, którędy tam dojść. Zniesie mnie tam. Zanurzenie w pełnej mocy otchłani Bożego miłosierdzia otwiera drogę na drugą stronę. I jawią się. I jawią się jaśniejące na horyzoncie te piękne, pociągające, olśniewające górskie szczyty, które pociągały całe życie. Chcieli tam być, tylko nie wiedzieli, jak się tam dostać. Teraz droga otwarta. Teraz czas w drodze pielgrzymi, aby Pana Boga wielbić, aby Mu dziękować. Teraz jest czas za Jego dary. Nie czas chlubienia się i chełpienia, jak powie nam święty Paweł, to nie z naszych zasług i nie z naszych dobrych uczynków jesteśmy zbawieni, aby się nikt nie chlubił, ale z Bożego miłosierdzia, które przyjęliśmy aktem wiary, z aktu łaski, któremu pozwoliliśmy obmyć nasze wnętrze. Piękne wyrażenie z psalmu, cytowane też przez księdza Dajczera, głębia przywołuje głębię. To jest psalm. Głębia przywołuje głębię. Gdzie człowiek w to uwierzy i to przyjmie, otwiera się droga do Bożej obecności. Po co zostaje nam dana? Po to, by w życiu poczuć się tak, jak w tej świątyni. Choć wiele dni szarych i mrocznych i pochmurnych i mglistych i takich grudniowych, wiele takich dni, wiem, że w Kościele, a w Kościele także i w tym miejscu, które nazywa się Ruch Rodzin Nazaretańskich, mamy śmiały przystęp do Ojca. Mamy wstęp do wspaniałej, rozświetlonej świątyni. I że mamy ten wstęp, tak jak działo się to w rodzinie nazaretańskiej, a więc z pomocą tej, która jako pierwsza powiedziała. Niech mi się stanie, według słowa Twego powiedziała to i zamieszkał w niej Jezus. Maryja, Jezus pod serce i akt wiary w sercu. Drodzy bracia i siostry, dzień spotkania, dzień skupienia, dzień modlitwy, dzień rekolekcyjny Ruchu Rodzin Nazaretańskich ma swoje miejsce też u progu Adwentu. Już wisi adwentowy wieniec. Już umieszczono tam cztery świece, na razie nie zapalone. Dlaczego? Myślę, że to też ważny znak dla nas. Niech one, te świece, symbolizują nam cztery przepaści życia duchowego, które które niech się zapalają jedna po drugim. Taka niech będzie obietnica dzisiejszej naszej modlitwy, taka niech będzie też dobra nowina, którą przeżywamy, dobra nowina, którą mamy dzielić się z innymi. Ewangelizacja to dzielenie się dobrą nowiną. I tak jak tu ojcowie Paulini będą zapalać przez Adwent jedną świecę po drugiej, po czterech niedzielach, zapłonie już ten wieniec, pełnią swojego blasku, zwiastując przyjście Chrystusa, Boże Narodzenie, zwiastując w liturgii właśnie ten moment, kiedy Słowo stało się ciałem, a stało się gdzie i jak i w kim? W tej, która przyjmując wiarę w sercu, przyjęła Chrystusa pod sercem. Niech ten obraz świec, które będą się zapalać jedna po drugiej, niech będzie też naszym zadaniem na czas najbliższy. A te dni, tygodnie, miesiące, niech zapala się. I ten blask świadomości naszej niewystarczalności, grzeszności i tak, tej przepaści, która by przytłaczała, gdyby nie to, że już jest rozjaśniona. Blaskiem obecności Kościoła jako matki i matki Kościoła. Niech rozjaśnia się następnym płomieniem ufność i przyjmowanie Bożego miłosierdzia i pewność, że to wszystko z mocy Bożego odkupienia. Ta niedziela, ta modlitwa, ta msza święta w ten sposób niech stanie się prawdziwie czasem zapalania w naszych sercach, w naszych wspólnotach i w całym ruchu Bożego światła. Amen.